Wydawnictwo Albus i Storybox przedstawiają Anna Augustyniak, Kałużysko. Czyta Lena Szymszajner. Kuba miał 6 lat i sporo już wiedział o życiu. Wiedział na przykład, że za nic w świecie nie zje nic zielonego, choćby nie wiem, jak zachwalali to dorośli. Po prostu tego nie robił, nie i już. Koniec, kropka, temat zamknięty. Mógł jeść rzeczy złote, takie jak naleśniki, albo idealnie wysmażone jabłka, będące jedynym właściwym dodatkiem do naleśniku. Wiedział też, że warto leniuchować rano w łóżku, ile tylko się da, że należy przeciągać zasypianie, jak długo się da, oraz że radość to najwspanialsze uczucie na świecie i warto się z nią przyjaźnić. I to właśnie robił. Przyjaźnił się z radością. Emil miał lat 8. To dość dużo, ale Emil nadal wszystkiego się uczył. Wprawdzie umiał już powiedzieć, jak nazywają się różne sfery atmosfery i wymienić nazwy planet Układu Słonecznego. Ale mimo to w szkole nie szło mu najlepiej. Właściwie nie szło mu wcale, bo nie umiał słuchać. Zadawał nie te pytania, co trzeba i ciągle się wiercił, a to podobno bardzo przeszkadza w nauce. W każdym razie przeszkadzało nauczycielowi, który dwoił się i troił, żeby Emil nauczył się tego, czego powinien, w taki sposób, w jaki powinien, czyli siedząc grzecznie na swoim krzesełku. Emil próbował być taki, jaki być powinien. Próbował tak bardzo, że od tego próbowania aż bolała go głowa, a w nocy bolał go brzuch, bo chłopiec wiedział, że następnego dnia w szkole znowu będzie musiał próbować i znowu nic mu z tego nie wyjdzie. Obaj chłopcy, ich mama, tata i ciągle rosnące piszczydło mieszkali w niewielkim domu na jednej z uliczek miasteczka. Pewnego dnia, takiego zupełnie zwyczajnego, w taką środę najnudniejszą z nudnych, stało się coś dziwnego. Tego dnia piszczydło postanowiło nie zakładać skarpet. Ponadto nic sobie nie robiło z gorączkowych tłumaczeń taty, który stanowczo się upierał, że naklejki ze ślicznymi jednorożcami o tęczowych grzywach nie pasują do jego służbowego laptopa, ani tym bardziej do kociego futerka. Rzeczywiście, cynamon siedział na parapecie nastroszony jak szczotka do mycia butelek, a w szybie odbijał się jego obrażony pyszczek. W tym czasie mama jedną ręką ujarzmiała włosy, które nie chciały dać się spiąć w kok, a drugą pakowała kapcie na zmianę do plecaka Kuby. Sam Kuba miał w planach założyć buty, ale ciągle coś go od tego odciągało. Najpierw musiał skończyć rysować zwierzęta gospodarskie, które chciał pokazać pani w przedszkolu. Narysował już krowy i świnie, ale stwierdził, że zmieści się jeszcze diplodok. Potem, kiedy rysunek został już wpakowany do plecaka, Kuba przypomniał sobie, że nie może iść do przedszkola bez paprocha kalosznika, pluszowego, bezkształtnego monstrum, które kochał miłością bezwarunkową. Niestety, paproch nie stał tam, gdzie powinien. Nie było go pod łóżkiem ani na parapecie. Nie stał nawet na biurku starszego brata Kuby, a lubił tam stać, mimo że Emil nie podzielał ostatnio jego entuzjazmu w tym względzie i zawsze zrzucał go na ziemię. Emilowi trudno było skupić się na nauce, dlatego zrzucał ze swojego biurka wszystko, co mogło odciągnąć jego uwagę od ważnych rzeczy. Ale na podłodze pod biurkiem Emila też nie było pana paprocha. W końcu Kuba przypomniał sobie, że paproch kalosznik mógł wczoraj zostać w szafce z butami, gdyż buty taty świetnie udawały kontenerowce, a Kuba bawił się wieczorem w podróż dookoła świata. Podróż ta odbywała się właśnie w lewym bucie taty. Chłopiec przypomniał sobie o tym dokładnie w momencie, w którym mama krzyknęła, że ona zwariuje i że wszyscy mają założyć swoje buty, bo ona nie może się spóźnić do pracy 3 raz w tym tygodniu, bo jest dopiero środa i szefowej takie spóźnienia się wcale nie podobają. W przedpokoju Kuba spotkał piszczydło, które miało już na nogach skarpetki, żółtą w różowe krewetki i zieloną w młotki. Piszczydło stało sobie na skraju kałuży, mocząc nieśmiało lewą nóżkę w jej niespodziewanej toni. Niespodziewanej, bo dach nie przeciekał. Nie mieli też nad sobą sąsiadów, nikt więc nie mógł ich zalać. Mimo to w przedpokoju znajdowała się kałuża. Kuba pochylił się i dźgnął jej taflę palcem. Kałuża zafalowała obojętnie, jakby nie miała sił. Do przedpokoju wpadli rodzice, jak zwykle w wielkim pośpiechu, wydając przy tym mnóstwo komend równocześnie. Żeby Kuba zjadł obiad w przedszkolu, nawet warzywa, bo warzywa zawierają witaminy i nikt od nich jeszcze nie umarł. Żeby piszczydło nie kłóciło się z paniami odnośnie leżakowania, bo ma się położyć i już. Emil natomiast miał nie wpadać w tarapaty, nie wolno mu było bić się z kolegami z klasy, a jak ktoś będzie mu dokuczał, to ma iść z tym do pana.
Co to za kałuża? Spytała nagle mama.
Tata tylko jęknął z rozpaczą, spowodowaną koniecznością zmiany skarpet najmłodszej pociesze.
Zaraz przyniosę mopa,
zaoferował się Kuba. Piszczydło pisnęło niezadowolone, bo chciało zamoczyć drugą skarpetkę.
Co to za kałuża?
Powtórzyła pytanie mama, a w jej głosie dało się wyczuć niepokój. Woda w kałuży miała bowiem niezwykły odcień szarego błękitu, który mama dobrze znała. Był to kolor oczu jej najstarszego syna i nie pomyliłaby go z żadnym innym kolorem na świecie.
Emilu?
Mama przyklęknęła przy kałuży.
Czy to ty?
Tafla wody zafalowała lekko, co wyglądało jak wzruszenie ramion. Emil ostatnio często wzruszał ramionami i choć wszystko to było absolutnie nieprawdopodobne, to fakty były takie, że najstarszy syn państwa Nawrockich rozlał się w przedpokoju w czerwcowy, środowy poranek i nic nie można było z tym zrobić prócz tego, że tata przyniósł wiaderko, a mama ostrożnie przelała do niego Emila.